Zabezpieczanie ogrodu przed zimą to nie tylko zabezpieczenie wrażliwszych roślin przed przemarzaniem, ale także zabezpieczenie roślin przed rozłamywaniem się, przed wiatrem oraz uszkodzeniem przez zwierzęta. Jest to także odpowiednie do ziemi przygotowanie trawnika. Jak w takim razie wykonać ogrodowe prace, aby zima nie wyrządziła nam w ogrodzie żadnych szkód, a wiosną ogród wybuchł zielenią? Właśnie o tym w dzisiejszym odcinku, ostatnim z serii Jesień w ogrodzie. Zapraszam! Co dzień jesteśmy projektantkami ogrodów. To nie tylko nasza praca, ale nasza wielka pasja. Natura i zieleń to coś, wokół czego kręci się całe nasze życie. Projektujemy i prowadzimy podcast dla projektantów ogrodów o nazwie Bez Ogródek.
Ogród to miejsce magiczne. Dlaczego? Bo w świecie, w którym natura ściera się z cywilizacją, ogrody są subtelną przestrzenią gdzieś pomiędzy nimi. Ogród to miejsce, w którym możesz współistnieć z otaczającą się przyrodą na co dzień i uczyć się jej na nowo, zyskując lepsze zdrowie i spokój ducha. Przesadzony podcast powstał dlatego, że chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Po co? Po to, aby jakość ogrodowych przestrzeni, z których korzystamy, rosła i dawała jej użytkownikom dokładnie to, czego potrzebują.
Zapraszamy Ciebie serdecznie do świata ogrodów, które zachwycają. Iza Kaczmarek,
Żaneta Wypiorczy.
Czyli przesadzony podcast.
Jeśli korzystasz z jakichś poradników dotyczących tego, jak pielęgnować ogród, znajdziesz tam na pewno informacje o tym, jak zabezpieczyć go przed zimą i kiedy to zrobić. Te wskazówki dotyczące tego, jak zabezpieczać ogród przed zimą, są w zasadzie uniwersalne i od lat się nie zmieniają. Natomiast jeśli chodzi o daty, kiedy należy to zrobić, nie możemy się do tej wiedzy podręcznikowej zbyt mocno przywiązywać. Nasz klimat się ociepla, a zimy są coraz bardziej łagodne. Z tej przyczyny w zasadzie nie ma takich stałych dat, kiedy należy wykonać pewne zabezpieczeniowe prace w ogrodach. Należy tutaj po prostu obserwować pogodę i się do niej dostosować. Czy łagodniejsze zimy oznaczają, że w ogóle nie warto zabezpieczać roślin przed mrozem? Nie do końca. Przez ostatnich kilka zim panowały dość wysokie temperatury, duża ilość opadów, przy całkowitym braku pokrywy śnieżnej. Śnieg w zasadzie pada w górach i tam jest on obecny przez pewnie tygodnie, jak nie miesiące, natomiast w pozostałej części kraju od śniegu się już praktycznie odzwyczajamy. Kiedyś, kiedy zimy były bardziej surowe, to właśnie okrywa śnieżna zabezpieczała nasze rośliny. Śnieg padał na rabaty bylinowe, na trawnik i ten biały puch sprawiał, że w zasadzie rośliny były zaizolowane od powietrza, także mróz nie docierał tak do końca do gruntu, zimne powietrze nie penetrowało tak mocno tych rabat, bo pokrywa śnieżna mu to uniemożliwiała. Teraz nie możemy na to liczyć. Zimy są trudne, ponieważ mamy okresy naprawdę wysokich temperatur, sięgających czasem nawet 10 stopni Celsjusza albo ponad. Jednocześnie mamy okresy temperatur bliskich zeru i taka pogoda jest o tyle niebezpieczna, że przygruntowe przymrozki potrafią łapać nawet kilkukrotnie na dobę. Czyli ta wierzchnia warstwa gleby, gdzie najwięcej korzeni tak naprawdę posiadają rośliny, w ciągu doby kilkukrotnie zamarza i rozmarza. To sprawia, że warunki ich funkcjonowania stają się takie, ekstremalne. Niebezpieczna pogoda panuje także wiosną. Wtedy mamy już mocniejszą operację słoneczną, a tkanki roślin wystawione na bezpośrednie słońce są uszkadzane w wyniku gwałtownego zamarzania i rozmarzania, tak? Bo jednocześnie mamy ciepłe promienie słońca i jednocześnie bardzo niską temperaturę powietrza. Okresy ocieplenia niebezpiecznie mogą pobudzać rośliny do wzrostu i rozpoczęcia wegetacji. Jednocześnie następujące po nich znaczące ochłodzenia w kwietniu i maju do tak zwanej zimnej Zośki powodują mrozowe uszkodzenia na roślinach, które zachęcone tymi wysokimi temperaturami zaczęły wegetację i rozwijanie pąków. Co najmniej 2-3 lata do tyłu w rejonie, gdzie ja mieszkam, a mieszkam blisko morza, więc to jest w ogóle strefa takiego łagodnego klimatu, gdzie my mrozów praktycznie od lat nie zaznajemy, ale właśnie były bardzo ciepłe wiosny i te rośliny typu hortensje, na przykład bukietowe, bardzo szybko ruszały z wegetacją, ale po nich przychodziła zimna Zośka i w bardzo wielu ogrodach widziałam właśnie mrozowe uszkodzenia na takich roślinach, które po prostu zaczęły przygotowywać się do wypuszczenia liści i rozwijać swoje pąki. Jak zatem zacząć chronić nasze ogrody w warunkach zmieniającego się klimatu? Przede wszystkim musimy zawsze wiedzieć, jakie gatunki w naszych ogrodach, w naszym ogrodzie wymagają szczególnej naszej troski, szczególnej opieki. Wybierając rośliny do ogrodu, musimy zwracać uwagę na to, do jakiej strefy mrozoodporności są one przeznaczone. Czyli jak niska temperatura jest dla nich do wytrzymania. W Polsce wyróżniamy łącznie 5 stref mrozoodporności. Największe pole do popisu, jeśli chodzi o sadzenie roślin, mamy w strefie 7b i 7a. Obejmują one polskie wybrzeże i pas zachodniej Polski przez Zieloną Górę aż na samo południe. Tam tak naprawdę możemy dość swobodnie sadzić rośliny, także takie bardziej wrażliwe z klimatu śródziemnomorskiego i przy odpowiednim zabezpieczeniu na zimę powinniśmy uprawiać je z sukcesem. Centralna Polska to strefa 6b o umiarkowanej w naszym kraju mrozoodporności. Natomiast na wschodzie Polski, zwłaszcza tym takim północnym wschodzie, czyli okolice Suwałk, tam musimy bardziej ostrożnie wybierać rośliny i raczej zrezygnować z roślin szczególnie wrażliwych na mrozy. Na mrozy, na niskie temperatury. Strefy mrozoodporności to jest jedna strona medalu. Z drugiej potrzebna jest taka analiza lokalna naszego ogrodu. Na pewno masz w ogrodzie miejsca, w których zalega zimne powietrze. Mogą to być jakieś delikatne nawet obniżenia terenu, które otoczone roślinami albo jakimiś zabudowaniami twoimi bądź sąsiada sprawiają, że powietrze zimne, które tam zalegnie, przebywa tam przez długi czas i rośliny, które rosną wokół, rosną w takim mrozowisku, można powiedzieć. Na pewno masz też miejsca szczególnie narażone na wiatr. Mamy w ogrodach takie miejsca, w których nawet często powstają jakieś przeciągi związane z sąsiednią zabudową. Jest to zwłaszcza groźne na podmiejskich osiedlach, gdzie te osiedla są w trakcie budowy. Działki powstają na zazwyczaj jakichś polach uprawnych, to są całkowicie odsłonięte przestrzenie i ten wiatr tam porusza się w bardzo nieprzewidywalny sposób i czasem można nawet być po prostu zdziwionym, w jakich miejscach potrafi być przeciąg na takich osiedlach. Wiatr musi sobie jakąś tą drogę swoją znaleźć. Możesz też w ogrodzie mieć miejsca, w których pojawiają się jakieś zastoje wody, zwłaszcza jeżeli ogród jest położony na działce, która charakteryzuje się cięższym, być może nawet gliniastym podłożem. Z powodu tych lokalnych warunków, urządzając ogród, zwracamy na to uwagę i sadzimy rośliny na odpowiednich dla nich stanowiskach, o ile oczywiście jest to możliwe. Ja jestem zwolenniczką tego, aby nie walczyć z warunkami, tylko się po prostu do nich dostosować. Co prawda nikt nikomu nie zabroni, posadzić magnolii w jakimś przeciągu, tylko zastanówmy się, czy warto działać na przekór naturze i próbować jej coś udowadniać. Ja myślę, że lepiej jest z nią współpracować i sadzić wymagające rośliny w osłoniętych miejscach i nie szaleć z roślinami wrażliwymi w miejscach, w których będą miały one bardzo trudne warunki. Być może uda nam się je tam uprawiać rok, dwa czy trzy, ale w końcu może przyjść bardziej sroga zima, z którą sobie te rośliny nie poradzą i będzie nam wtedy ich bardzo szkoda. Aby nasze ogrody dobrze zimowały, muszą być przede wszystkim dobrze urządzone, a rośliny dobrane adekwatnie do warunków. Kolejna rzecz to jest taka stała dbałość o ogród na przestrzeni całego sezonu. Zadbane, podlewane i nawożone rośliny będą silne i tym samym świetnie przygotowane do zimy. Jeśli chodzi o nawożenie, należy pamiętać o tym, żeby jesienią nawozić nawozami fosforowymi. Nawozy takie nie posiadają azotu, dlatego że o tej porze nie chcemy pobudzać już roślin do wzrostu, ale posiadają m.in. fosfor i potas, które wpływają m.in. na to, że rośliny wzmacniają swoje ściany komórkowe przed uszkodzeniami, również mrozowymi. Dobrze, przejdźmy do tego, w jaki sposób zabezpieczyć rośliny zimą. Ważna rzecz, której należy być świadomym, że tak naprawdę to korzenie roślin są bardziej wrażliwe na przemarzanie niż część nadziemna roślin. Duża pojemność cieplna i zawartość wody w podłożu sprawiają, że system korzeniowy roślin nie zapada w stan takiego głębokiego spoczynku i w mroźne, bezśnieżne zimy po prostu może ulegać uszkodzeniom. A system korzeniowy jest to w zasadzie takie serce rośliny, bo nawet jeśli jej nadziemne pędy zmarzną albo się połamią, roślina przeżyje i wypuści nowe pędy pod warunkiem posiadania zdrowego i silnego systemu korzeniowego. To jest więc ta część rośliny, o którą zimą musimy szczególnie zadbać. Jak to zrobić? Najprostszym i najlepszym sposobem jest ściółkowanie, czyli pokrywanie gleby wokół rośliny grubą warstwą ściółki. Robimy to wtedy, gdy wystąpią już kilkustopniowe mrozy i zamarznie górna 3-4 cm warstwa gleby. To jest bardzo ważne. W tej chwili w warunkach ocieplającego się klimatu taki listopad jest zdecydowanie zbyt wczesną porą na ściółkowanie. Jeżeli rozłożysz ściółkę zbyt wcześnie w ogrodzie, w warunkach stosunkowo jak na zimę wysokiej temperatury, może to powodować, że pod ściółką będą rozwijać się jakieś patogeny, na przykład chorobotwórcze grzyby. Mogą też pod tą ściółką osiedlać się jakieś gryzonie, jakieś szkodniki, które będą tam sobie szukały schronienia przed zimą. Warto zawczasu przygotować sobie odpowiednie materiały i wtedy obserwować pogodę, być w gotowości. Ja tutaj też w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, jaka będzie dobra pora na to, żeby takie ściółkowanie zastosować w ogrodzie. Tak? To jest po prostu zależne od warunków atmosferycznych, więc przygotuj materiały i bądź gotowy, aby to zrobić. Do ściółkowania możesz wykorzystać stroisz, czyli gałązki iglastych roślin, zwłaszcza jeśli masz po prostu takie w ogrodzie po jakimś jesiennym przycinaniu roślin iglastych, to możesz to po prostu wykorzystać zamiast wyrzucać. Możesz wykorzystać także korę, czy zrębki, albo po prostu kompost. Tutaj kolejna przez cały czas mówimy o tym często w podcastach, że robienie kompostu w ogrodzie jest bardzo cenne i przydatne. Wiele osób zastanawia się nad tym, a jednocześnie myśli o tym, że nie będzie co z tym kompostem robić. Z kompostem zawsze jest co robić w ogrodzie i możesz go właśnie na przykład wykorzystywać zimą do po prostu zabezpieczania roślin. Możesz wykorzystać do ściółkowania także zebrane w ogrodzie jesienią liście. Oczywiście jeśli one będą odpowiednio składowane, bo jeśli masz jakieś liście, które gdzieś tam były zgarnięte na jakieś miejsce i teraz przegrabiając je czy przerzucając zauważysz na przykład jakąś pleśń, jakieś objawy gnicia tych liści, no to takich liści bym raczej nie stosowała. Nie chcemy się tutaj prosić o jakieś choroby. Ważne, żeby tych wszystkich materiałów naprawdę nie żałować i usypać dosłownie kopczyk wokół podstawy pędów. Okrywamy w ten sposób korzenie roślin bardziej wrażliwych. Do takich roślin należą na przykład laurowiśnie, niektóre cyprysiki, popularne drzewo katalpa, magnolie, klony palmowe, które też często już teraz mamy w ogrodach, budleje, barbule, derenie kołsa, irgi i trzmieliny, ketmie syryjskie, hortensje ogrodowe, czyli te kwitnące różowo-niebiesko, ostrokrzewy, jaśminowce, ogniki, kaliny, krzewuszki, pierisy, azalie, pnącz, klematisy, glicynie. Wrażliwe na mróz jest także wiele róż i popularna bylina Trytoma groniasta. Jeżeli nie masz pewności co do jakichś roślin, które masz w ogrodzie, czyli nie do końca wiesz, jakie są jej właściwości i czy jest odporna na mróz, czy nie, zawsze możesz to sprawdzić i bardzo łatwo to sprawdzić w katalogu roślin Związku Szkółkarzy Polskich. To jest w ogóle bardzo cenne źródło informacji o roślinach. Jeśli masz ogród, to na pewno ten katalog warto mieć w swojej biblioteczce. Jeśli go nie masz, to też nic straconego, bo bardzo łatwo znajdziesz te informacje w internecie. Będzie to tam pewnie trochę bardziej rozproszone, ale bez problemu to sprawdzisz. Bierzmy pod uwagę, że rośliny nowo posadzone w naszych ogrodach warto w pierwszych 2-3 zimach wesprzeć takim okrywaniem, nawet jeśli nie należą do szczególnie wrażliwych gatunków. Zanim rośliny dobrze rozwiną swój system korzeniowy i tak na dobre zaaklimatyzują się w ogrodzie, na pewno docenią takie wsparcie. W chłodniejszych rejonach kraju warto w przypadku wrażliwszych roślin zabezpieczyć całe rośliny. Można je wtedy osłonić jakimiś słomianymi chochołami. Może słoma może być trudnym do zdobycia materiałem, na przykład w mieście, ale można wtedy zastosować specjalną zimową włókninę albo worki do zabezpieczenia takich roślin, których znajdziesz dużo i w sklepach ogrodniczych, i w internecie. W internecie możesz kupić nawet takie ozdobne, dekoracyjne worki do osłaniania roślin. Wiele osób lubi je, zwłaszcza w sezonie bożonarodzeniowym. Możesz wtedy krzewy czy rośliny w ogrodzie przebrać za renifery i mikołajów, jeśli to jest coś dla Ciebie fajnego i razem z lampkami na ogrodzie może utworzyć fajny klimat, no to zachęcam Cię do tego, fajna pewnie zabawa. Taki sam zabieg ściółkowania należy zastosować względem wrażliwych pnączy. Ściółkujemy pnącza w promieniu 40, a nawet tak 70 cm przy starszych roślinach wokół bryły korzeniowej, wokół korzeni. Zabezpieczamy w ten sposób również takie śpiące w podłożu pąki. Podstawy pędów można dodatkowo zabezpieczyć jakimś materiałem izolacyjnym. Nie jest natomiast wskazane odczepianie pędów od podpór i przyginanie ich do ziemi. Bardzo łatwo je wtedy połamać. Szczególną troską otaczamy róże szczepione, zwłaszcza wielokwiatowe, wielkokwiatowe i pnące, u których miejsce okulizacji powinno zostać przykryte taką dobrze spulchnioną ziemią. Można ją wymieszać z kompostem. U nasady pędów tworzymy kopczyki około 20-centymetrowe, a następnie okrywamy je korą albo liśćmi, kompostem, stroiszem. Nie tylko zabezpieczy je to przed mrozami, ale także izolując je od powietrza na zewnątrz i od temperatury, zabezpiecza je to przed zbyt wczesnym wypuszczaniem pędów na wiosnę. Bo to jest właśnie taki moment, w którym z powodu potem gwałtownego ochłodzenia, na przykład na tą tak zwaną słynną zimną Zośkę, te rośliny mogłyby po prostu zmarznąć, co skutkowałoby tym, że nie kwitłyby zbyt obficie albo mogłyby w ogóle nie kwitnąć w najbliższym sezonie. Na zimę zabezpieczamy także szczepione formy pienne, na przykład szczepione na pniu róże czy migdałki albo irgi. Kopczykiem ściółki zabezpieczamy system korzeniowy, a całą roślinę i jej koronę specjalną zimową włókniną albo właśnie workiem. Ważne, żeby to był jakiś materiał przepuszczalny, żeby nam się tam jakaś wilgoć nie gromadziła i żeby roślina nie zagniwała, tak? I żeby tam się nam jakieś patogeny wstrętne, jakieś grzyby chorobotwórcze nie pojawiały. Zabezpieczamy tutaj całą roślinę, dlatego że to są rośliny szczepione na pniu, czyli jest to bardzo wrażliwe na mróz miejsce, gdzie roślina szczepiona na podkładce jest, no to miejsce będzie po prostu szczególnie wrażliwe na warunki atmosferyczne. Warto tutaj powiedzieć o jeszcze jednym takim niebezpiecznym zjawisku, tak zwanej suszy fizjologicznej. Mamy w ogrodach rośliny zimozielone, liściaste, na przykład rododendrony, a także rośliny zimozielone iglaste, tak? Wszelkiego rodzaju iglaki, tuje, cyprysy, cyprysiki, jałowce. W okresach wysokich temperatur te rośliny wzmagają swoją wegetację, bo te rośliny tak naprawdę cały czas prowadzą wegetację, tak? One nie zasypiają, tak jak byliny, czy tak jak rośliny liściaste, które zrzucają na zimę liście i pozostają w takim stanie uśpienia. Rośliny zimozielone cały czas prowadzą wegetację i zależnie od temperatury na zewnątrz jest ona bardziej lub mniej intensywna. Skoro prowadzą wegetację, to znaczy, że prowadzą transpirację, czyli z ich liści paruje woda. Tracą wilgoć zgromadzoną wewnątrz w swoich komórkach. Jeżeli będziemy mieć do czynienia z okresami takiej wietrznej, mroźnej pogody, wiatr będzie sprawiał, że te rośliny będą parować ze swoich liści szybciej, czyli szybciej będą tracić wilgoć. W momentach natomiast nagłych przymrozków mogą nie mieć możliwości pobrać wody z gleby, jeżeli gleba jest zmarznięta. I to są właśnie te momenty, kiedy rośliny mogą zapadać na tak zwaną suszę fizjologiczną. Będzie im po prostu brakowało wilgoci. Z tej przyczyny w okresach temperatur wysokich, zimą, takie rośliny podlewamy, a glebę wokół nich też jest dobrze zabezpieczyć ściółką albo stroiszem, co spowoduje, że ta gleba będzie parowała dużo wolniej i wilgoć będzie się tam utrzymywała i zasilała rośliny przez dłuższy czas. Jeśli iglaki w Twoim ogrodzie rosną samotnie, jako jakieś solitery albo na otwartych przestrzeniach, możesz postawić przed nimi jakąś przeszkodę dla wiatru. Na przykład ekran jakiś ze słomy, bambusa, drewna albo po prostu jutowej tkaniny rozpiętej na jakichś kołkach albo prętach. Dzięki temu ten wiatr nie będzie roślin tak wysuszał. Takich roślin niczym nie owijamy. No tak jak powiedziałam, one prowadzą cały czas transpirację, więc jakaś pokrycie ich jakąś osłoną mogłoby te procesy zaburzyć, więc tutaj nie przeszkadzamy im. Nie przerażamy się też takimi na przykład zwiniętymi liśćmi u rododendronów, bo w ten sposób rośliny po prostu chronią się przed nadmierną utratą wilgoci. Jeżeli zdarzyłyby się obfite opady śniegu, to czapy śniegowe należy zrzucić, zwłaszcza z iglaków, takich wielopędowych, z wieloma pędami skierowanymi pionowo, o pokroju kielichowatym, jajowatym albo kulistym. Jeśli w Twoim rejonie opady śniegu zdarzają się często, to w ogóle warto takie iglaki jesienią związać. Związać jakimś sznurkiem albo taśmą, byleby to zrobić na tyle delikatnie, żeby ich nie uszkodzić. Dzięki temu lodowe czapy ich nie rozłamią. By zapobiec uszkodzeniom drzewek przez gryzonie i zające, osłaniamy pnie, na przykład jakimiś kartonami albo słomą. Możesz też kupić specjalne gotowe osłony w sklepach ogrodniczych. Należy tylko pamiętać, aby dobrze je do drzewek przymocować, żeby zwierzaki się ich w jakiś łatwy sposób nie pozbyły. Jeśli posiadasz w ogrodzie rośliny w pojemnikach, które pozostają na zimę w ogrodzie, możesz wstawić je do większego pojemnika, na przykład jakiejś drewnianej skrzynki albo jakiegoś plastikowego dużego pojemnika, jeśli takie posiadasz. Wolne przestrzenie między donicą a tym dodatkowym pojemnikiem uzupełnić jakimś izolującym materiałem. Można tu wykorzystać różne materiały, może to być coś odpadowego typu folia bąbelkowa z kurierskiej przesyłki albo pogniecione gazety. Dzięki temu roślina jest dodatkowo, system korzeniowy tak naprawdę, jest dodatkowo zabezpieczony i zaizolowany od tego mroźnego powietrza i łatwiej takiej roślinie będzie przetrwać w tak naprawdę ekstremalnych warunkach, bo życie rośliny w donicy jest bardzo trudne ze względu na to, że posiada ona tam tak naprawdę niewielką ilość gleby, która tak naprawdę przy roślinach posadzonych w gruncie jest taką naturalną izolacją i buforem temperatury. Bylinowe rabaty, na których dodatkowo posadzone są rośliny cebulowe, warto również zabezpieczyć. Możesz je osłonić na przykład stroiszem albo liśćmi zebranymi w ogrodzie czy też korą. Zabezpieczamy w ten sposób nie tylko system korzeniowy, ale też rozety liściowe tych bylin. Z powodu bezśnieżnych zim warto takie prace zaplanować, a osłony chronią nie tylko przed mrozem, przesuszeniem i gwałtownymi zmianami temperatury, które mogłyby zaszkodzić pąkom śpiącym i podziemnym organom przetrwalnikowym. Pędy traw i niektórych bylin warto zostawić na zimę bez cięcia. Będą nie tylko stanowić dla roślin zabezpieczenie, ale też pięknie wyglądać na rabatach. Ja bardzo lubię takie zeschnięte trawy, miskanty, czy też rozplenice. Pięknie uważam też w ogrodzie wyglądają zeschnięte kwiatostany, na przykład hortensji bukietowych. Duże kępy traw można związać sznurkiem. To będzie też stanowiło taką osłonę przed mrozem, zwłaszcza trzeba to zrobić, jeśli mamy jakieś wrażliwe na mróz gatunki traw. Postępujemy tak zwłaszcza z rozplenicami, czy też na przykład coraz częściej sadzoną trawą pampasową. Pamiętajmy też, że w zimie roślinom może zaszkodzić nadmiar wody w podłożu, dlatego stosujemy odpowiednie drenaże podczas sadzenia, zwłaszcza jeśli gleba w naszych ogrodach jest ciężka, gliniasta i zbita. Tyle jeśli chodzi o rośliny. Ostatni krok, czyli odpowiednie przygotowanie trawnika. Jeśli mamy do czynienia z długą i ciepłą jesienią, ostatnie koszenie przypada mniej więcej na początek listopada. Trawę kosimy na wysokość 4-5 cm wysokości. Nie kosimy jej niżej, ponieważ rośliny na trawniku narazimy wtedy na wymarznięcie. Nie pozostawiamy także wysokiej trawy, wyższej, ponieważ sprzyja to rozwojowi chorób. Możemy w tym czasie zastosować nawóz fosforowy, a na glebach słabych raz na 2-3 lata rozsypać dobrze rozłożony kompost albo ziemię próchniczną. Wygrabiamy opadłe liście drzew i krzewów, wszystkie. Będzie to mozolna praca, ale nie możemy pozostawiać liści na zimę na trawniku, bo mogłoby się to skończyć po prostu uszkodzeniami murawy albo mogłaby ona w tych miejscach zagnić i po prostu byłaby do... musielibyśmy ją regenerować. Także wszystkie liście z trawnika muszą jesienią zniknąć. Jesienią i zimą unikamy też tak naprawdę deptania ciągle tych samych miejsc, zwłaszcza jeśli trawa jest wilgotna, jeśli mamy dużo wilgoci, w ogrodzie jest mokro. Jeżeli mamy jakąś tak naprawdę ulubioną trasę przez ogród do jakiegoś domku ogrodnika, no to może skupmy się trochę na tym, żeby raz iść jedną stroną, raz drugą, albo tą trasę w jakiś sposób zmieniać, żeby tej trawy całkowicie nie wygnieść. Jeśli pojawi się mróz zimą już i trawa będzie zamarznięta, to po takiej zamarzniętej trawie staramy się nie chodzić, bo po prostu wtedy będziemy łamać jej źdźbła. Jeśli zdarzą się opady śniegu i zrzucimy śnieg z dachów czy z roślin, dużych drzew, to nie przechowujemy, nie gromadzimy takich dużych ilości śniegu na jakichś obszarach naszego trawnika, bo też tak samo możemy po prostu wygnieść te obszary, ta trawa tam zagnije i wiosną nie będzie wyglądała ładnie estetycznie. Tyle jeśli chodzi o rośliny w ogrodzie i jeśli chodzi o trawnik. Pamiętajmy także, że na zimę powinniśmy zabezpieczyć wszelką małą architekturę ogrodową, jeśli mamy taką w ogrodzie, tak? Jeśli posiadamy jakieś elementy drewniane, jakieś pergole czy altany, no to trzeba pamiętać o odpowiedniej impregnacji tych elementów. Pamiętajmy także, że systemy nawadniania automatycznego w ogrodach wymagają przed okresem zimowym pewnej konserwacji i dobrze jest, znaczy w zasadzie konieczne jest tak naprawdę opróżnianie ich z wody. Trzeba to zrobić sprężarką, czyli sprężonym powietrzem, przedmuchać system nawadniania tak, żeby w żadnych rurach nie pozostała woda, która mogłaby w okresach tych właśnie przymrozków, odpuszczania tych przymrozków w ciągu doby kilkukrotnie, żeby te miejsca się nie zniszczyły, tak? Bo gdzieś tam w systemie nawadniania może woda zamarznąć i po prostu nam pewne te słabsze, bardziej newralgiczne elementy systemu, jak połączenie rurociągów ze zraszaczami, po prostu zniszczyć. Także na pewno warto to zrobić. Zamykamy w ogóle dostęp wody do ogrodu, zamykamy zasilanie wody w ogrodzie, zwłaszcza jeżeli no, to też jest wykonane w naszym ogrodzie w taki sposób, że mróz mógłby te ujęcia wody uszkodzić. Po jesieni należałoby także wyczyścić wszystkie ogrodowe narzędzia i zabezpieczyć je przed korozją, tak żeby przechowały nam się w dobrym stanie i służyły też w następnych sezonach. Czy Twój ogród jest dobrze przygotowany do zimy? Jeśli jeszcze nie, to mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi zaplanujesz odpowiednie prace. Warto się teraz postarać, aby wiosną cieszyć się efektami. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach przesadzonego podcastu. Dzisiaj mówiła do Ciebie Iza Kaczmarek.